Generalnie to mamy dwa tematy. Wady postawy u dzieci, ocena efektów programu profilaktyki. Drugi, wady słuchu u dzieci oraz badania stomatologiczne. W tym zakresie to taką osobą najbieglejszą to jest pani kierownik, która zajmuje się tymi sprawami, tak? W związku z tym serdecznie panią proszę, żeby pani była uprzejma najpierw, może tak jak mamy napisane o tych wadach postawy u dzieci. Państwo sobie odebrali materiały, bo też tutaj mamy to w materiałach, czy odebraliście sobie dopiero dzisiaj i tam jeszcze nie jesteście za bardzo wnikliwie przeczytane, to jest. Jeżeli coś, to też dopytamy. Bardzo proszę, a później jak skończymy jeden temat, to później będziemy dopiero drugi temat realizować, a na końcu sprawy różne, czyli tam jeszcze sprawy bezpieczeństwa, to co wszystko tam komisja ma w ramach swoich kompetencji. Bardzo proszę panią, jak pani była łaskawa. Pani się może posiłkować swoimi tutaj ludźmi, którzy też są biegli.
Ja bardzo króciutko, od wielu lat, od momentu, kiedy Wysoka Rada ustaliła program profilaktyki zdrowotnej dla miasta Miedź, były prowadzone badania z zakresu wad postawy dzieci. Te badania wskazują na to, że problem jest dosyć duży. Tam na wykresie państwo macie przedstawione proporcje ilości dzieci z prawidłową postawą do ilości dzieci z wadami postawy. To jest 4-5-krotna przewidka, co oznacza, że problem naszych części placówek jest dosyć spory. I faktycznie przez lata były prowadzone te badania wad postawy, były prowadzone działania w placówkach oświatowych, bo była prowadzona gimnastyka korekcyjna. I sytuacja się nie zmieniła, co oznacza, że być może trzeba było zweryfikować te działania i dojrzeć takie działania, które przy ewaluacji corocznej potwierdzałyby słuszność tych nowych i utwierdzały nas w przekonaniu, że sytuacja, jeśli chodzi o wady postawy dzieci, polepsza się z roku na rok. Doszliśmy wydziału do takiego wniosku, że te działania dotychczasowe, one były skuteczne w 50%, to znaczy były prowadzone badania i koniec. Praca z rodziną nie była prowadzona. Były oprócz gimnastyki korekcyjnej, dzieci z gimnastyki przychodziły do domu. To było 17 godzin tygodniowo w skali całego miasta tej gimnastyki korekcyjnej, a wady postawy pozostały. W związku z tym w projekcie budżetu pozwoliliśmy sobie ująć odpowiednią kwotę na dodatkowe elementy tego działania. One miałyby polegać na tym, że wszystkie klasy pierwsze objęte będą badaniami wad postawy na przełomie od marca do maja, byłyby robione z tymi dziećmi, które te wady postawy mają, ćwiczenia z rehabilitantami. Przez te 3 miesiące dzieciaki nabędą pewnych nawyków. Potem będzie spotkanie z rodzicami, danie tym rodzicom odpowiedniego instruktażu, jak ćwiczyć w domu obowiązkowo przez parę miesięcy i pod koniec roku sprawdzenie, czy działania z rehabilitantami plus działania w szkole coś dają. I to jest wysiłek dosyć spory finansowy, bo w skali 2016 roku zaplanowana jest wstępnie tylko i wyłącznie na to działanie kwota 35 tysięcy. I robienie tego rok do roku w każdej pojawiającej się na nowo klasie pierwszej spowoduje, że w przeciągu 2-3 lat będziemy mieli obraz, czy te działania tych komponentach, badanie, ćwiczenia w domu, coś nam dadzą. Bez współpracy z domem rodzicielskim, bez współpracy z rodzicami i ich woli ćwiczeń z dzieci w domu, no nie osiągniemy lepszych wskaźników. I to jest wstępna propozycja budżetu. Oczywiście nie wiemy, jaki będzie miał budżet kształt ostateczny podjęty przez Radę. Niemniej na te badania jako problem najważniejszy zwróciliśmy uwagę i zabukowaliśmy największą kwotę. To taki generalny skrót. Nie możemy tego nazwać ćwiczeniami rehabilitacyjnymi z powodów prawnych, ale one de facto będą miały taki charakter. Te ćwiczenia prowadzone z dziećmi przez rehabilitantów. Dlatego z powodów prawnych, bo rehabilitacja jako taka objęta jest, nazwijmy to, monopolem Narodowego Funduszu Zdrowia i na takie usługi podpisuje umowy ze świadczeniodawcami. Nazywając to rehabilitacją, narażamy się na to, że świadczymy usługi finansowane przez NFZ, co nie jest prawdą, ale narażamy się na podwójne finansowanie, bo przecież to będzie płacone z budżetu miasta. Stąd też chcąc uniknąć takiej sytuacji, nazywamy je inaczej, co de facto będzie ćwiczeniami rehabilitacyjnymi.
Dobrze. Proszę bardzo, ktoś z Państwa radnych ma w tym zakresie pytania?
Ja mam pytanie. Znaczy, że tak, nie wrócimy do czasów, kiedy gimnastyka korekcyjna była w klasach 1, 2, 3.
Wrócimy do oprócz, nie zamiast.
Ale teraz mamy gimnastykę korekcyjną, tylko teraz jest...
To nie będziemy wracać, tylko będzie gimnastyka plus to, co Pani mówiła.
I pierwszych, i drugich, no, i trzecich.
Tu się nic nie zmieni.
Trzecich też. Czy mamy możliwości basenu, bo wiem, że były czynione takie kroki, aby od września dzieci jeździły na basen. Już plany, że jest to basen tędzienie i jest to basen na piaskach. I wiem, że nic z tego nie wyszło. Czy nie ma dalej możliwości?
Nie, z tego co wiem, nie. Próbowaliśmy z referatem edukacji. Referat edukacji stwierdził, że na razie takich możliwości może nie być. Poza tym byłaby trudność w tych 45 minutach dojechać, popływać i przyjechać. I ta siatka godzin i te techniczne możliwości umożliwiają.
A te zajęcia rehabilitacyjne będą prowadzone, że się to pytam, indywidualnie, rehabilitant plus jedno dziecko, czy grupa na przykład konkretnej wady?
Grupa dziecka. Myśmy już rozmawiali z rehabilitantami. To ma być grupa dzieci. Oczywiście nie wszystkie dzieciaki z klas pierwszych będą objęte, więc to będzie taka grupa, z którą rehabilitant da sobie radę.
Dziękuję.
Proszę Państwa, temat mi nie jest obcy, w związku z tym pozwolę sobie parę słów powiedzieć. Mianowicie, po pierwsze, na dzień dzisiejszy to jest coś, a właściwie nie ma coś. Dlaczego? Bo to, że mówimy o pierwszych trzech klasach, to dziecko nie rośnie tylko do pierwszych trzech klas, tylko rośnie aż do zakończenia wzrostu. I przychodzi moment, że przychodzą wakacje i przychodzi moment, że dziecko urosło tam prawie 10 cm, czy 8, czy 7 w czasie 2 miesięcy wakacji. Tak to z dziećmi bywa. Jest okres wzrostu, jest okres pełnienia. I dla mnie to wszystko, to co się odbywa, ja nie mam nic przeciwko, żeby się odbywało. Natomiast dla mnie podstawowym elementem jest to, gdzie nie trzeba wyważać drzwi. Ja osobiście robiłem zajęcia po prostu rehabilitacyjne z dziećmi 40 lat temu, 35 lat temu, może jeszcze 30 lat temu i tak dalej, i tak dalej. Rzecz polegała na tym, że poradnia wad postawy wysyłała do mnie dzieci. Te dzieci były opisane, w zależności jakie jest skrzywienie kręgosłupa, generalnie mówimy o skoliozach jako takich, i jaki jest kąt kowa, czyli jaka jest różnica między jednym skrzywieniem a drugim skrzywieniem, bo wcale nie musi być do końca tak, że my jesteśmy w stanie wyprowadzić całkowicie jednoukową skoliozę, bo wystarczy, że powstanie kompensacyjna druga, z drugiej strony skolioza i też będzie dobrze. Poza tym nie jesteśmy w stanie przewrócić impulsów mózgowych w sensie napięciowych, mięśni i tak dalej na jedną stronę. Także nie o to chodzi. Ale powiem inaczej. Ja prowadziłem zajęcia rzędu gdzieś 80 dzieci, może do 100 dzieci, dzisiaj już tak do końca. Było to w systemie godzinowym, znaczy godziny tak zwanej lekcyjnej, przychodziły albo do szpitala w Czeladzi na salę gimnastyczną, gdzie każde z dzieci miało tam materac i na tym materacu określone ćwiczenia były podawane przeze mnie, następnie dzieci ćwiczyły. Zmieniały się tam co godzinę. Każde z dzieci musiało na początku mieć taki kajecik i długopisik czy ołówek i te wszystkie ćwiczenia, które były prowadzone do zapamiętania, najpierw musiały sobie po swojemu opisać. Następnie te dzieci ćwiczyły w domu w ciągu tygodnia. Ja dzisiaj nie pamiętam, ile było dzieci, powiedzmy, że dwa razy w tygodniu ćwiczyły tam ze mną, czy raz w tygodniu, to na pewno. Niektóre były potrzeba i dwa razy w tygodniu. I te dzieci tam przy trzecim, czwartym razie już prowadziły zajęcia jakby za mnie. To znaczy tak powinny same wyćwiczyć te wszystkie ćwiczenia w domu, że one mogły pokazywać nawet te ćwiczenia innym, jak się mają na tym materacu zachować. I te dwa elementy, że każde z dziecko musiało wszystko mieć w głowie, żeby później w domu ćwiczyć to, co miało zapisane, to dziecko ćwiczyło. Nie wszystkie. Już wiadomo, że nie na pewno wszystkie ćwiczyły. Ale gdzie było później wiadomo, że dziecko ćwiczyło, czy nie ćwiczyło? Może też nie do końca, bo to na 100% nic nie ma. Mianowicie, po roku czasu, poradnia wad postawy, to brało dziecko na rentgen i sprawdzało, jak wygląda stopień skoliozy, jaki jest po prostu kąt koła, po prostu skrzywienia u tego dziecka, na ile dziecko w ciągu roku wyrosło i tak dalej. Natomiast wszelkiego rodzaju takie, jak to się mówi, gry, zabawy i takie próby czy inne, i jeszcze tym bardziej mówimy do trzeciej klasy włącznie, znaczy nie neguję tego, tylko ja się pytam, dlaczego to nie jest w skali całej szkoły podstawowej. Proszę?
Z powodów finansowych.
Pani wybaczy. Jeżeli ktoś mnie mówi, że powód finansowy jest i pani przedstawia 35 tysięcy złotych na dzieci, które za lat 30 czy 40 będą wielokrotnością u ortopedów, neurologów i innych, bo ich skrzywienia kręgosłupa powodują, że one będą tam o 10 lat przykładowo jako populacja bardziej niepełnosprawne od innych, to jeżeli my mówimy o wynikach finansowych, znaczy o takich finansowych sprawach, to znaczy się, że my nie wiemy, o czym my w ogóle rozmawiamy. To jest nieprawdopodobne. Ja powiem to na przykładzie. Kiedyś profesor Balcerowicz, tam jeszcze przed wejściem do Unii jako takiej, tam były dwa progi VAT-owskie. To był próg dla dzieci dla dzieci, w sensie tam było chyba 7% VAT-u i normalny był tam VAT 22%. Profesor Balcerowicz poprosił mnie o przeprowadzenie badań na dzieciach. Ja przeprowadziłem badania na dzieciach miasta Czeladzi i miasta Siemianowic. Wzięliśmy pod uwagę 500 dzieci i opublikowaliśmy wyniki. Co się okazało? Że dzieci w chwili obecnej w stosunku do dzieci, które tam były 50 lat wcześniej, znaczy dziećmi, to znaczy się mówimy o rocznikach z lat 80. czy tam 90. i mówimy o rocznikach lat 50. to te obliczenia antropometryczne i antropologiczne jako takie, co się okazało, że udowodniliśmy, bo to przy 500 dzieciach to jest 6% błędu, udowodniliśmy, że dziecko obecne ma dłuższą stopę od dziecka tam sprzed 50 lat, w tym samym wieku, w wieku 12 lat, o 1 centymetr, że to samo dziecko, na którego, bo to tam była kwestia rajtusów takich, jakich i tak dalej, był element metra chyba 40, dzisiaj tak troszeczkę szczera, bo albo 1,40 m, albo 46 m, i okazało się, że dzieci nasze są wyższe tam 40 lat później, chyba około 4 centymetrów. Wyższa populacja. W związku z tym to wszystko idzie w parze. Dzieci się rozwijają. Przed chwilą mówiła pani tutaj, nasza radna Janina, że czy będzie basen. No przecież nie trzeba robić tych ćwiczeń nawet, bo ten basen będzie dla tych dzieci wielokrotnie lepszą rzeczą niż ćwiczenia. Dobrze by było, żeby były ćwiczenia, ale ten basen wielokrotnie zastąpi. Czemu? Bardzo prosta przyczyna. Dziecko, które znajduje się w wodzie, kręgosłup jest obciążony. W tym momencie staje się jakby czworonogiem takim, że tak jak psy. Żaden kot, pies, tygrys, lew nie ma skoliozy, bo ma kręgosłup obciążony w tą stronę, a nie w pionie. I pływanie powoduje, że wszystkie mięśnie w tym momencie pracują i są coraz lepsze. Niektórzy nawet mówili, że pływać tam stylem klasycznym, czyli żabką, że jak jest A kraul czy B kraul, to tam na jedną stronę idzie, bzdura. Jeżeli jest ruch lewą ręką, za chwilę będzie ruch prawą ręką, czyli się wyrówna to wszystko, tak samo jak i przy nogach. I wracając do tych skolios, do tych rzeczy, które mamy w sensie poradni wad postawy, to zupełnie do tego trzeba podejść inaczej. Jeżeli 40 lat temu robiliśmy to lepiej i skuteczniej, bo to co, o czym mówimy, to dziecko trzeba później zbadać. Trzeba zrobić rentgena, trzeba zobaczyć, porównać, prawda? Bo możliwość porównania jest bardzo prosta. W związku z tym wydaje mi się, że ten temat należy go przepracować głębiej, niż nam się zdaje. Mówiąc o takich pieniądzach, o których jako pani mówi, to ja osobiście z punktu widzenia populacji, tej młodzieży, tego miasta, nie przyjmuję. Nie mogę przyjąć rzeczy, że my się tam ograniczymy do rzędu tam 35 tysięcy i tak dalej, i tak dalej. To są za poważne rzeczy. My nie robimy tego na dziś. My to robimy dla pokolenia naszych dzieci, które będą dorastały, które później będą pracowały nazwijmy, na nas, tam emerytów i tak dalej, a nie będą, nie będą po prostu latały po doktorach, bo na tyle po prostu jest skrzywienie takie czy inne, które tak dociska, że chodzić nie może, na nogę leci, jest rwie i tak dalej. Znaczy nie, no nie chodzi mnie o rzecz tego typu, że ja patrząc na Państwa mówię, no tam nie robicie, nie. To trzeba po prostu przyjąć inną jakby ideologię do tego. To znaczy trzeba przyjąć, jak to się będzie rozwijać przez lata. Podstawowym elementem dla mnie to jest poradnia wad postawy. Podstawową rzeczą jest dla mnie skierowanie do szkoły. W jednej szkole, gdzie jest tam sala gimnastyczna, jeżeli tam rozstawimy 10 materacy, to ten prowadzący te zajęcia każdego skontroluje. Bo jak się zrobi na 20 materaców czy 25, to jest w ogóle bez sensu. To musi być tak, że musi i nie jeden na jeden, że tam jedno dziecko i tam ktoś się będzie jednym dzieckiem zajmował. To jak to się mówi, nie róbmy z tego wielkiego uniwersytetu, tylko żyjmy, jak to się mówi, normalnie i patrzmy na to wszystko normalnie. Nie wiem jak Państwo, to jest moje osobiste zdanie, ponieważ to prowadziłem lat, ja nie wiem, ile, może z 15, no to, to po prostu tak mogę o tym powiedzieć. Proszę bardzo, czy Pani byłaby uprzejma?
No jeśli Pan Przewodniczący, bo...
Po oczywiście.
Ja tylko króciutko się do tego odniosę. Rodzic nawet w tej chwili, w każdej chwili może iść do poradni wad postawy. Pytanie, dlaczego tego nie robi? I zadajmy sobie wspólnie pytanie, czy my, jako gmina, musimy wszystko za rodziców robić? Czy my mamy kierować dziecko do poradni na podstawy? Czy my przez lata mamy finansować te zajęcia, aż do osiągnięcia tego poziomu wzrostu? Nikt się mnie o zdanie nie pytał, ale moja opinia jest taka, że my musimy raczej współpracować z domem rodzicielskim, bo odpowiedzialność za dziecko jest wspólna. Prawo mówi odpowiedzialność dydaktyczno-wychowawcza, i, czyli ta część wychowawcza. Część wychowawcza w tym zakresie polega również na tym, żeby kształtować jakieś nawyki. Więc jeżeli u pierwszaków i u ich rodziców wykształcimy nawyk ćwiczenia, bo dziecko ma jakieś schorzenie przyszłe, to on potem tak będzie ćwiczył. Ale my go nie zmusimy, tego rodzica w domu, do tego, żeby ćwiczył przez lata z dzieckiem. Nie mamy takich narzędzi. Wątek finansowy, który Pan Przewodniczący poruszył. No, może to i prawda, że nie powinniśmy tego przeliczać na złotówki, ale żyjemy w pewnym kontekście i w pewnych ograniczeniach budżetowych. I musimy ten tort dzielić tak, żeby na każde zadanie po trochu zostało. Można przesuwać akcenty w lewo, w prawo, to jest ważniejsze, to mniej ważne. Ale za parę minut przejdziemy do tematu stomatologii, nie mniej istotny, do innych tematów prozdrowotnych w kontekście dzieci. I powiedzcie Państwo wobec tego w mieście, co jest ważniejsze, i tak też będziemy planować budżet. Póki co w zadaniach obligatoryjnych mamy profilaktykę zdrowotną. To, co robimy, to i tak wykraczamy poza, bo taka jest wola radnych i kierownictwa. Pan Przewodniczący powiedział, że wcześniej przychodziły dzieci do szpitala ćwiczyć i było ok. W tej chwili trochę się czasy zmieniły i ciężko jest wziąć dziecko, rodzic, żeby wziął dziecko po południu i poszedł do innej placówki ćwiczyć. Ciężko jest wyegzekwować to od rodziców. I na tym
ale może być to również sala gimnastyczna w szkole, bo to...
Tak, też będzie.
No, tu gaz powada, to nie ma... Tu chodziło tylko o salkę, przepraszam, gimnastyczną, żeby były drabinki, żeby był materac, prawda, i żeby to dziecko mogło sobie...
No, dlatego wychodzimy z założenia, żeby ułatwiać tym dzieciom, żeby już nigdzie nie chodziły, miały to na miejscu, więc my będziemy to organizować, rehabilitant będzie przychodził, rodzic dostanie instruktaż z zaleceniem, że ma ćwiczyć, a po roku sprawdzimy, czy faktycznie ćwiczył. I proszę mi wierzyć, nie mamy żadnych narzędzi egzekwowania tego.
może się okazać, że 50% rodziców powie, mam podnoszę, nie będę z dzieckiem ćwiczyć. I wtedy nawet ten wysiłek półroczny i finansowy, i organizacyjny może spalić na panewce. Także to są moje takie króciutkie refleksje. Oczywiście zrobimy tak, jak Wysoka Rada sobie życzy. To są moje tylko odniesienia do uwag pana przewodniczącego, ażeby dom również ponosił odpowiedzialność za dziecko.
Kończąc temat, to ja powiem tak. Wiadomą jest rzeczą, że są rodzice, którzy nawet nadwrażliwie patrzą na to i jeszcze się nic nie stało, a już lecą ze swoim dzieckiem, lecą gdzieś tam prywatnie, tu i tak dalej, życzą sobie, że tam dziecko ma to czy inne robić i tak dalej. Ale to jest tylko jedna strona medalu. Nie wszyscy rodzice w ten sposób patrzą. Są po prostu tacy, którzy na to nie mają specjalnie czasu ani chęci, a są, jest określony też procent rodzin takich, którzy mają to serdecznie gdzieś. I ja uważam, że my mamy również obowiązek patrzeć na to, jak się po prostu kształtuje nasze młode społeczeństwo. Jak się kształtują te dziewczynki i te chłopaki, jak rosną, z jakimi po prostu problemami się borykają i powinniśmy się starać, żeby te problemy w jakiś sposób niwelować. Tak bym to widział. Czy pan Włodzimierz, jak to doszedł tam, ale myśmy tak liczyli, że pan kwadrans akademicki mam w zapasie. Czy pan chciałby się w tym zakresie też wypowiedzieć? Bo państwo już wypowiadali się, państwo radni.
Mogę powiedzieć na pięć, bo może trochę prościej, bo były pojedziny z dyrektora i była tak, tak godzin było znacznie więcej. No dzisiaj akurat spoczywa to tak, że są środki, znaczy są środki, są możliwości może, ale środki trzeba czerpać z gminy. No jeśli nie ma, no to trzeba stworzyć takie warunki, bo nie robiąc nic, to przegadamy temat, tak? Trzeba było jakąś znaleźć złoty środek, moim zdaniem, to zajęcia w szkole trzeba będzie, moim zdaniem, utrzymywać. Na jakiej zasadzie, czy stworzyć możliwość, że na przykład rodzic gdzieś na tyle świadomy, że mu stwarzamy warunki na tym, że on przychodzi do szkoły i ma badania, na przykład, bo to jest, w całości to jest tańsze przeprowadzenie takich badań. Teraz każdy ma na przykład badanie i teraz wie, czy powinien z dzieckiem iść, czy może to zrobić w szkole. Jeżeli są fachowcy do tego, jeżeli nie, no to trzeba zadbać, Pani Marianie, no niestety, sam ze swojej strony trzeba zadbać też o dziecko. Pytanie jest, no gdzie i czy warunki na to pozwolą. I wtedy uważam, że wtedy, bo ktoś może być na przykład z jednej szkoły 10 osób, które finansowo na przykład nie wydolą, żeby dojechać, żeby cokolwiek zrobić, tutaj jest problem. Nie, dlatego mówię, że to, co można zrobić na miejscu, a później trzeba będzie pewnie zdiagnozować ten problem na czy dzielnicy Piaski, czy wczoraj ile osób jest przykładowo tak, przykładowo transportu wymagało, że na przykład można i dowieźć, no ale pytanie, gdzie to będziemy robić, bo w szkołach to tak, no ale też nie wszyscy się pomieszczą przecież w szkołach, jeżeli tam grupa teraz schodzi się do grupy weseryjnej 5-7 osób jednej wady, no to tylko wyniki statystyczne trzeba było przełożyć.
W każdym razie tego tematu jako takiego, to my nie odpuścimy. Państwo też nie macie prawa odpuścić tego. Po prostu ja nie mówię, że dzisiaj od razu będziemy najlepszym miastem w Europie, że mamy tak to zorganizowane jak nikt w Europie. Ale nie może być również sytuacja taka, że lat temu 50 czy 45 czy 40 było to bardziej dopilnowane, były takie czy inne efekty w stosunku do tego, co dzień na dzień dzisiejszy jest, prawda? Także to nie tędy droga, jesteśmy o 40 lat do przodu i musimy na to powiedzmy zwiększyć uwagę. Trzeba jeszcze powiedzieć inaczej, że lat temu, powiedzmy tam 40 czy 50, nie było na tyle komputerów, nie było na tyle różnych takich, że dzieci siedzą, prawda, i jeszcze tam mają pod, pośladkiem, jeszcze mają założoną stopę drugiej nogi i później tak siedzą, czy inaczej, tylko czekają, kiedy tam wada wystąpi i w jakim stopniu. Jest kwestia, żeby w jakiś sposób to opanować i dlatego poddaję to pod rozwagę, żeście Państwo taki program na tyle przygotowali, żeby on był nowocześniejszy. Mało tego, ja nie będę tu ukrywał. Ja nie umiem powiedzieć, jak jest tam w mieście Sosnowcu, w Dąbrowie, Będzinie, Siemianowicach. Mówimy o innych miastach, które, żeby nie wyważać otwartych drzwi, zobaczyć, jakie mają wyniki. Bo jeżeli to tylko ma być samo to, żeby było, to jest bez sensu. Tu chodzi również o wynik. Przychodzi rok i ja wiem, na ile po prostu się zmniejszył, tak jak mówię, kontrowa przy takiej czy innej skoriory. Bo mogą być już na tyle kąt duży, że można się zaćwiczyć i nic nie da, bo musi być operacja zrobiona na kręgosłupie. Tyle. Dziękuję, bo byśmy się, jak to się mówi, rozgadali, nie wiadomo po co i na co. Tam jest następna sprawa, to jest wady słuchu u dzieci oraz badania stomatologiczne. Czy w tym zakresie Pani byłaby uprzejma wprowadzić?
Ja króciutko tylko wprowadzę. Jeśli chodzi o wady słuchu, to tutaj współpracujemy z Powiatową Poradnią Psychologiczną Pedagogiczną, która organizowała i organizuje przesiewowe, bezpłatne oczywiście badanie słuchu dla 5-6-latków. To samo jest w tym roku teraz właśnie we wrześniu. Badanie to jest nieinwazyjne i w poradni przeprowadza się przy pomocy specjalnego urządzenia. W tym roku na 100 dzieciaków u 26 stwierdzono negatywny wynik badania słuchu, co oznacza dalszy proces. Dostają skierowanie do lekarza, tam już kontynuują rodzice albo
Czy Państwo myślą o tym, żeby wróciło, przynajmniej jeżeli nie do każdej szkoły, taka poradnia dentystyczna, jak była kiedyś przy każdej szkole podstawowej, czy przynajmniej jedna zbiorcza, która te dzieci jest w stanie wziąć?
Oczywiście byłoby idealnie, gdyby były takie przynajmniej dwa w tych dzielnicach.
No tak.
I tutaj. Natomiast to się wiąże oczywiście z wyposażeniem gabinetu, co stanowi koszty i z zatrudnieniem lekarza, najlepiej mającego indywidualną praktykę, żeby mógł podpisać kontrakt, bo to stanowi bezpłatność dla tych dzieci. W tej chwili gmina nie dysponuje środkami na wyposażenie gabinetu.
Proszę bardzo, może Państwo macie jakieś...
Ja bym chciała zapytać, bo tutaj mówimy o wyposażeniu gabinetu stomatologicznego, ale jaka jest szansa, żeby pielęgniarka szkolna wróciła na całe czas do szkoły, żeby ona była, jak są dzieci, od godziny rano, od 8 do 14 czy 15, nie mówię już o dzieciach po południu w SKS-ach. Mamy pielęgniarkę 3 dni w tygodniu, ona dojeżdża do 7 i do naszej szkoły i jest tak, że pani pielęgniarka kończy pracę, jedzie do Piaski, a w tym czasie u nas jest akurat palec wybity albo inny wypadek. My udzielamy pomocy. Powiem szczerze, nie mamy środków na to, mamy zakaz używania pewnych rzeczy, które w innych szkołach na przykład wolno. Słuchaj ludzi. W jednej szkole wolno, w drugiej nie wolno. W jednej szkole wolno wodę utlenioną, w drugiej nie wolno. I no i to prawda, że nie ma tej opieki, która powinna być w szkole cały czas. Czy jest szansa na to, żeby pielęgniarka była od rana do godzin, kiedy dzieci będą zajęci. Nie mówię o gabinecie i o lekarzu.
Pielęgniarka w rozumieniu prawa oznacza osobę z uprawnieniami, tak. Czyli osobę, których w tej chwili na rynku jest mało, bo w naszych placówkach, tych okolicy, nie tylko na terenie Polacy, ale i Zagłębia, żeby były spełniane standardy i podpisany kontrakt, to są zapewne określona ilość pielęgniarek. Pielęgniarek na rynku, nie tylko naszym, ale to jest problem w całym kraju, jest mało. i musiałyby to być osoby, które by odeszły od placówek medycznych i zechciały pracować, wtedy nie byłyby to osoby, których pensje pokrywane byłyby z funduszu, tylko pensje pokrywane byłyby z budżetu gminy. I wtedy jest to możliwe.
To znaczy, panie naczelnik, z tego co się orientuję, to tam jest przeliczanie etat pielęgniarki z przeliczanej na ilość dzieci, dlatego tak się dzieje, że jeżeli jest od 750 chyba dzieci, no to tak porównano z wyniki z jednej trójmiennej, to mniej więcej 300, to tak
ale
by było.
Ale gmina może
że jedna,
to.
Tak, że jedna nasi... pani jeździ ten i wtedy na przykład zostaje tam, to nie ma problemu, tylko mówię, żeby pani miała wzrost funduszu, czy tam coś tam jest chyba, że o 750
ale
dzieci.
Ale nigdy tego poziomu nie osiągniemy, dlatego jeśli naszym celem jest obecność pielęgniarki od rana do popołudnia, to jej wyposażenie musi być bo nigdy tego wskaźnika nie osiągniemy, ilość dzieci dentami całego.
Tak, no bo nas w zasadzie w taki, że dany wypadek nas nie interesuje, czy u nas jest 300 dzieciaków, czy 500, tylko chodzi o to, żeby ktoś pomocy udzielił, a nie zrywać pogotowie do palca, którym się my wtedy zajmujemy, zostawiając grupę 20 osób w szatni, czy siedząc na sali.
To jest problem, bo ta odpowiedzialność potem polega na tym, że trzeba kogoś z tym dzieckiem, wraz z rawerem się rodzica, a on dzwoni, że jest pycha. Teraz ze szkoły trzeba zasygnować osobę, czyli no wiadomo, czy ktoś jest pod ręką woźną, czy ktoś ze świetlicy, czy nauczyciela na zastępstwie i wtedy musi jechać dzieckiem i czekać na rodzice. Jest trochę złożony problem. Ale to trzeba, znaczy najlepiej było, gdyby można było to przeszacować.
To jest skala, 580 tysięcy byśmy to przyjęli. 12 milionów.
W etatach?
Tak. Kwota, koszt. Wydatkowany z budżetu miasta na pokrycie kosztów pielęgniarki. Z powodu mężczyzn. I to nie wymaga szaleństw.
Ja powiem tak. Tu nas zaskoczą cyfry. Tutaj jest za dużo. Tu zaś jak ten jeden palec tam się skaleczy, i tam nauczyciel z nim nie poleci, no to właściwie to nic się nie stało, no, poleciał, no, zostawił grupę dzieci i poleciał. Czy ta pielęgniarka jest potrzebna, czy niepotrzebna, to sami wiecie najlepiej. Przez dziesiątki lat była pielęgniarka w szkole, był dentysta i było tak jak było. Dzisiaj wszelkiego rodzaju mówienie o kwotach, o pieniądzach i tak dalej. No niestety po prostu z tym się trzeba w jakiś sposób zmierzyć. Takie, jeżeli będziemy tylko dreptać w miejscu, to nam to nic nie pomoże. Natomiast oczekujemy również od państwa zarządzającego i przyjmującego budżet, żeby nad tymi sprawami żeby te sprawy nie były marginalizowane. Jeszcze ktoś z Państwa chciał coś powiedzieć? Nie, tak? Tak to widzę. Przechodzimy do następnego tematu. Tam jest dzisiaj Państwo przyszli, ponieważ mamy przyjąć sprawozdanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przed Radzin na 2014. I z tym Państwo przyszli i chcieliście Państwo to
krótko
zreferować. Kto będzie referował?
Nie. Dzień dobry. Chciałabym też poprosić, żeby się Państwo poznali. Ja jestem obywatelem tego roku, nie już Państwo znacie. Jest ze mną Pan Krzysztof Prezydent, zastępca dyrektora MOPS-u i Pan Krzysztof Działu Pomocy Środowiskowej, który ma pod sobą wszystkich pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dlaczego taka forma przyjęcia uchwałą? Ustawa o pomocy społecznej wyraźnie wskazuje na to, że kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej składa Radzie sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. Sprawozdanie składa się w formie uchwały. Zatem chciałam przed tym podjąć pytanie, a dlaczego
powiedzieć o tym. Natomiast dostaliście Państwo sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dość obszernej formie, ponieważ były ostatnie pytania, i tutaj również Pana Radnego, jakie formy są pomocy, ile na to przeznaczamy. Pewnie, na pewno Państwo macie wyobrażenie, ile miasto kosztuje pomoc społeczna, ale takie bogate sprawozdanie zrobiliśmy z kilku lat. Nie ma takiego wymogu, ale chcieliśmy być transparentni, pokazać Państwu, na co idą to środki finansowe i jak ta pomoc społeczna przez lata ewoluowała. Więc z tej grubej książki zrobiliśmy taką Państwu prezentację z tym krótkim filmikiem informacyjnym, czym tak naprawdę oprócz zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej się zajmujemy, bo ta pomoc też, jak mówiłam, ewoluowała. Kiedyś była tylko ustawa o pomocy społecznej, tym się zajmowaliśmy, zadania własnymi gminy o charakterze obowiązkowym, zleconymi. W tej chwili realizujemy wiele zadań, jak widzicie Państwo, nowych zadań nam przybywa. Realizujemy mniej więcej 13 ustaw, w tym ustawa o pomocy społecznej, to jest nasz dokument wiodący, my się nią, to jest nasza taka książka Chleb Powszedni, ale oprócz tego mamy świadczenie rodzinne, oprócz tego mamy wypłatę zasiłków dla opiekunów z tej ustawy, mamy dodatki mieszkaniowe, mamy prawo energetyczne, mamy ustawę o systemie oświaty, mamy od niedawna, bo kiedyś funkcjonowało to w ustawie o pomocy społecznej, wspieranie rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tej chwili jest to zupełnie odrębna ustawa, tych zadań przyszło do powiatu, które zadania z tej ustawy realizuje Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej, również przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i szereg jeszcze innych ustaw. Co dla Państwa może być ciekawe? Na pewno czym się jeszcze zajmujemy? Koordynujemy realizację prac społeczno-użytecznych w gminie, we wszystkich jednostkach. Koordynujemy działania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Uczestniczymy również, ja też jestem uczestnikiem Gminnej Komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych i również pan Tomasz Kacz, który tutaj jest obecny, jest uczestnikiem Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Realizujemy również przewozy osób niepełnosprawnych do dziennych domów środowiskowych, domów samopomocy, między innymi u nas ten Czelacki środowiskowy dom samopomocy na Piaskach oraz Ostrowiecki dom przy ulicy Brota Robeckiego. Struktura zatrudnienia, taka była struktura zatrudnienia, w tej chwili, w tym roku się troszeczkę zmieniło, zmniejszyliśmy zatrudnienie, ale nie w tej działce pracowników socjalnych, tylko w tej sferze organizacyjne. Nie są to wielkie zmiany, bo z 84 osób, które zostały zatrudnione, zostało nas 77 pełnych etatów. Część osób odeszła na emerytury i zadania, które wykonywały m.in. radcy prawni, ja to zleciłam na zewnątrz i mamy kancelarię, która nas obsługuje, więc nie ma jakichś takich drastycznych zmian, zwolnień. Właśnie tak przedstawia się nasza struktura zatrudnienia i to jest stan na dzień 31 października. Pozwoliliśmy sobie to Państwu przedstawić, dlaczego tak. To czerwone pole, czyli najwięcej osób, to są pracownicy administracyjni, ale nie do końca. Tam mamy pracowników, którzy realizują właśnie ustawę o świadczeniach rodzinnych, o tych zasiłkach pielęgnacyjnych. Teraz w niedługim czasie szykuje nam się rewolucja w wypłatach. Tych zasiłków będzie złotówka za złotówkę, 1000 zł na każde urodzone dziecko, szczerze mówiąc. No, tych zadań myślę i osób korzystających przez to nam przybędzie. Pracowników terenowych mamy w 4 punktach terenowych. I to jest przy ulicy Denerów 11 listopada, przy ulicy Zwycięstwa na Piaskach i jeszcze jeden punkt, który nam został 35-lecie. I tam mamy tych pracowników terenowych 19, co stanowi 25%, 1/4 można powiedzieć wszystkich osób zatrudnionych. Także jeśli patrzymy na wydatki, ja tam dalej zaraz powiem, na wydatki, na wynagrodzenia pracowników, to w stosunku do ponad 20 milionów, które posiadamy na zadania własne i zlecone gminie, wynagrodzenia stanowią 20% całości budżetu. Może dużo, może mało, ja uważam, że to nie jest dużo przy tak dużej ilości realizowanych zadań taką mamy kwotę. Co jest jeszcze istotne, co żeśmy Państwu przedstawiali, dane demograficzne. No nasze społeczeństwo czelackie przede wszystkim się wyludnia i niestety starzeje. Dlaczego tak mówimy? No, mamy takich danych demograficznych, ja nie wymyślam, taka jest prawda, to są dane statystyczne. Pozwoliliśmy sobie zrobić taką strukturę wieku kobiet i mężczyzn po to, żeby Państwu powiedzieć, że od 2010 do 2014 roku mamy coroczny spadek o 435 osób. 2000 więcej jest kobiet niż mężczyzn. I jak zobaczymy na te dane demograficzne struktury wieku kobiet, mężczyzn, no to widzimy, że te nasze słupki są naprawdę, naprawdę przygnębiające i że to nasze społeczeństwo nie zacznie się urodzić, no to będzie naprawdę trudno. Być może ustawa, która wejdzie do złotówka za złotówkę i 1000 złotych za każde urodzone dziecko, być może to spowoduje, że jakiś tam odsetek osób zacznie planować więcej niż jedno dziecko. Skąd tylu pracowników? Ustawa o pomocy społecznej wyraźnie mówi, że mamy albo 2000 osób na jednego pracownika socjalnego, albo 50 środowisk. U nas jest tak, że mamy 65 środowisk na każdego pracownika socjalnego. Następną informacją, też taką demograficzną, to są liczba osób i rodzin, którym przyznano świadczenie. Liczba mieszkańców Czeladzi nam maleje. Taki największy spadek był w roku ubiegłym, bo ponad 1300 osób nam ubyło, a liczba świadczeniobiorców z roku na rok, no można powiedzieć, nam rośnie. Jeśli patrzymy na dane demograficzne, jaki jest udział naszych świadczeniobiorców w ogólnej liczby mieszkańców, to tak w 2012 roku było 6% osób korzystających z pomocy, a następnie w 2013 już to jest ponad 7%, a teraz prawie w 2014 ponad 8%.
Panie Wodziu, będzie głosowanie, po przeanalizowaniu tego, co Pan przeczytał, czy Pan będzie za, trzyma się już głosu, żeby
za.
Za, dziękuję.
Nasza Czeladź nie jest tak naprawdę podzielona na dzielnice, ale pozwoliliśmy sobie pokazać Państwu tam, gdzie są rejony pracowników socjalnych, gdzie jest najwięcej świadczeniobiorców, którzy korzystają. Tak osiedle Nowotki. Powinniśmy na to tak naprawdę nałożyć mapę, ile tam jest mieszkańców, żeby stwierdzić, czy to jest dużo, czy to jest mało. Ale te liczby same mówią za siebie. 323 rodziny na osiedle Nowotki. Gdybyśmy zobaczyli osiedle Słoneczne i osiedle Dziekana, to jest prawie 300 osób. I tak możemy powiedzieć, że tych osób z roku na rok jest coraz więcej. A z jakich przyczyn? Przede wszystkim przyczyna podstawowa to jest bezrobocie. Bezrobocie, tutaj mamy te słupki takie naprawdę zastraszające, chociaż pozornie bezrobocie, bo mamy rok 2013, było więcej tych osób. Natomiast mówię, liczba mieszkańców nasza tam spada. Patrząc na to, to nie, ma, no, nie mamy takich dobrych prognoz. Tak jak mówiłam, świadczenia z pomocy społecznej, czyli tutaj ustawa o pomocy społecznej, nie wszystkim przysługują. Przysługują osobom, które spełniają kryteria dochodowe. I takim kryterium dochodowym do udzielania na przykład pomocy w formie zasiłku stałego, okresowego, celowego, to jest 542 zł na osobę samotnie, gospodarującą. A dla osób w rodzinie to jest 456 zł. Przypominam, że teraz kryterium dochodowe od 1 listopada nam się, od 1 października nam się zwiększa o 100 zł, więc no na pewno liczba świadczeniobiorców przybędzie nam. Tak samo.
Momencie. Państwo to czytali wszystko, czy analizowali, czy chcecie dalej to oglądać? Czy też chcecie zadać pytania Pani, które Was usatysfakcjonują? Bo
odpowiada, to myśmy doczytali, to już było przedstawiane, ale to już tak nam przybliża troszkę temat.
Rozumiem.
To jest telegraficzny skrót.
Bardzo proszę. Tak, żeby po prostu był...
Państwo mnie ostatnio na tej komisji pytaliście, skąd co wynika, więc ja się przygotowałam, żeby Państwu odpowiedzieć na pytanie i spełnić, myślę, oczekiwania wszystkich. Ja będę mówiła o tym też na sesji Rady, żeby Państwa krótko wprowadzić, ale naprawdę ograniczam się do minimum, konstruując minimalny materiał, żebyście Państwo taki slajdowy mieli za nim, bo to mówię, olbrzymia teczka, ale to nasza praca i chcieliśmy, żeby Państwo wiedzieli, na co idą środki finansowe i że to nie są tylko zadania własne gminy, ale zlecone i na to również pozyskujemy dosyć duże środki finansowe. Praca socjalna, pracownika socjalnego w tej chwili polega na kontrakcie z klientem. Tych kontraktów jest coraz więcej z roku na rok, bo to jest taka umowa wspólna pomiędzy klientem a pracownikiem ośrodka pomocy społecznej, co każda ze stron robi, żeby poprawić relacje i poprawić swój lot, bo klient ma możliwość, obowiązek współpracować. To jest takie nasze bardzo przydatne narzędzie. Zasiłki stałe, powiem z świadczeniobiorców, mamy też z roku na rok coraz więcej, bo w 2014 roku jest 168. To są osoby, które spełniają dwa kryteria. Mają niepełnosprawność, która ich wyłącza zupełnie z rynku pracy i kwalifikują się do dochodowo, czyli prowadzą samodzielne gospodarstwo domowe, to do kwoty 547 zł, jeżeli prowadzą wieloosobowe gospodarstwo, to odpowiednio do kwoty. Mamy również schronienia, tylko że te schronienia zapewniamy poza miejscem naszej czeladzi. W planie budżetu na przyszły rok, żeby zrealizować również zadania wynikające z oceny zasobów, za którymi Państwo rozliczycie, mam ujęte stworzenie pralni, łaźni i miejsca takiego dla osób, które i suszarni tam, żeby mogły sobie wybrać, to jest przy ulicy Zwycięstwa, w naszych zasobach, więc zaplanowaliśmy na to działanie 130 tysięcy złotych. Stąd to wynika z kosztorysu inwestorskiego. To mamy naprawdę wiele działań. Ja powiem, co nam gdzieś tak sens powyk spędza. Mianowicie to, że coraz więcej osób korzysta z usług opiekuńczych. Coraz więcej tych zadań, tych środków finansowych ludzi nam przybywa. Usługi opiekuńcze w tej chwili realizujemy jeszcze zadania zlecone. Pozyskaliśmy środki zewnętrzne i realizujemy specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Więc oprócz tych zwykłych usług, takich pomagania codziennym osobom starszym i niepełnosprawnym, jeszcze będziemy pomagać osobom z zaburzeniami psychicznymi. Jeśli te środki, które dostaliśmy na to zadanie, to jest zadanie zlecone w gminie, o charakterze obowiązkowym, no to wojewoda dołoży nam środki finansowe na to zadanie. Dlaczego to jest tak istotne? Dlatego, żeby jak najdłużej utrzymać osobę w środowisku, ponieważ nagminnie zgłaszają nam się osoby do umieszczenia w domach pomocy społecznej. To są osoby po 80 roku życia, które naprawdę już w zasadzie nie mają żadnych bliskich osób, bo niejednokrotnie 66-letnie dziecko umiera, wnuków nie ma i zostaje nam tylko umieszczenie w domach pomocy społecznej. To zadanie też nam bardzo dużo środków finansowych pochłania. Chociaż 70% dochodów osoba płaci ze swoich środków finansowych, część dotuje gmina, bo ja teraz podpisuję z rodzinami takie umowy o odpłatności z różnym skutkiem, ale jak Państwo widzicie, te wpływy do budżetu są dosyć duże teraz z odpłatności za pobyt właśnie rodzin, bo nie tylko gmina, ale rodzina jak najbardziej ma obowiązek, ale jest to naprawdę pochłaniające zadanie. Jeszcze powiem o pieczy zastępczej, mamy świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego, dodatek mieszkaniowy. Ja przechodząc do pracy w lutym zrobiłam sobie taką bardzo dokładną analizę wspólnie z tutaj zastępcą dyrektora, jakie mamy priorytety na ten rok i na kolejne lata, jakie mamy niedobory, skąd możemy zyskać środki zewnętrzne i jak z naszą społeczność lokalną pobudzić do działania. Jeśli chodzi o dodatki mieszkaniowe, tutaj no Ameryki nie odkryjemy, ale pomimo tego, że dużo, mamy prawie 3 miliony na dodatki mieszkaniowe, tak naprawdę liczba świadczeniobiorców tam spada. Ale tam kryterium dochodowe jest dużo większe, bo tam jest ponad 1100 zł na gospodarstwo, więc pewną grupę osób tylko to obejmuje.
Jeśli chodzi o pomoc dla uczniów, bo myślę, że to Państwa interesuje, realizujemy również takie wyrównywanie różnic. Osoby, które spełniają kryteria dochodowe, rodzice mają wypłaty stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. To zadanie realizujemy od 2012 roku. Proszę zobaczyć, 272 osoby skorzystało z tej formy pomocy, na co poszło. To jest też zadanie dotowane, więc my jako gmina tylko 20% dotujemy tego zadania, czyli 30 tysięcy. Resztę środków finansowych pokrywa nam rezerwa celowa. Co bym mogła jeszcze powiedzieć? No, Ośrodek realizował bardzo fajne działania, ale ja bym chciała, jeśli Państwo macie pytania do programu na rzecz rodziny. W tej chwili taką nowością, którą gmina wprowadziła, jest karta 2+, a my realizujemy kartę dużej rodziny. W związku z powyższym mamy jeszcze, no to ja naprawdę w telegraficznym skrócie, klub seniora, który nam się bardzo poszerza jego działalność. Klub seniora, który funkcjonuje na Piaskach, mamy 25 seniorów i teraz współpracujemy z klubem seniora, który powstał na ulicy Denerów oraz z Domem Pomocy Społecznej, bo my musimy się wychodzić tak trochę do środowiska. Robimy szereg, naprawdę wiele projektów socjalnych, pikników rodzinnych, powitanie lata, pożegnanie lata. Teraz byliśmy w sobotę wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Naprawdę duży piknik rodzinny. Pozyskaliśmy wiele sponsorów i zrobiliśmy to własnym sumtem, czyli pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Ludzie pytają o więcej, więc tych zadań będzie więcej. Powiem Państwu, co nam się udało jeszcze osiągnąć. Na pewno ci Państwo, którzy śledzili naszą stronę internetową i stronę internetową miasta, wiedzą, że niedługo powstanie nam pracownia internetowa Orange. Wspólnie z taką grupą inicjatywą z Piasków, która mówi, że się tam na Piaskach nic nie dzieje, w naszym budynku będzie tworzona pracownia Orange. Co to jest? No, w dobie do dzisiejszego internetu wiele osób nie ma takiej możliwości korzystania z tych dóbr, więc Orange ogłosiło konkurs. My jako gmina do tego konkursu, ale mówię, to jest jeszcze nie stowarzyszenie, ale grupa inicjatyw dla mieszkańców tej dzielnicy wyszła do nas z propozycją, czy chcielibyśmy razem współpracować i oni by widzieli, żeby taka pracownia Orange u nas powstała, a wszystkie środki finansowe na tą pracownię dostaniemy z Fundacji Orange. Stworzyliśmy wspólny projekt. 4 gminy się dostały do eliminacji, w tym nasza. Finalnie tych gmin było 3 i poprzez głosowania internetowe, poprzez ilość głosów, no po prostu decydowali o tym mieszkańcy. Więc 5 października teraz przychodzi już Fundacja Orange, która wszystko dostosuje. Komputery, kolorystykę ścian, całe te multimedialne urządzenia, także będziemy to mieli. Jeśli chodzi o potrzeby ośrodka, no to one wynikają z naszego bilansu, które Państwo widzieliście. Zadania własne i zlecone to jest ponad 20 milionów w tym roku. W przyszłym roku budżet planuje na podobnym poziomie, ale o te okrojone zadania, które były w tym roku, czyli 21 milionów. To naprawdę w telegraficznym skrócie, bo ja bym mogła mówić dużo, ale chciałabym Państwu teraz chwilowy filmik wrócić, tylko naprawdę kilka minut, bo pracownicy się napracowali, czyli chciałam też, żebyście Państwo, bo myśmy nie zlecali tego w filmie, to robił jeden kolega tutaj z drugim, wobec czego no, zrobiliśmy to własnym. To trochę przybliżyć.
Inaczej, bo ten sam temat będzie na sesji rady. Mm-hmm. Tu jedynie jest 4 radnych, radnych jest 21. Żeby tego nie powtarzać, bo Państwo będą znaleźli, żeby to zatwierdzić, bo to my jedynie wnioskujemy o zatwierdzenie jako komisja wiodąca, na sesji tylko 4, nie 21. Ja osobiście bym proponował, żeby to, co Pani będzie też mówiła, jeszcze w radnym wie pewne rzeczy przeanalizują, to jeszcze na sesji wyjdzie. W związku z tym, jak ten film, żeby nie powtarzać dwukrotnie, jeszcze mamy inne sprawy do załatwienia wydaje mi się, że na dzisiaj, za chwileczkę pani podziękujemy państwu. Natomiast czy w tym zakresie jeszcze państwo chcieli coś dopytać, a jeżeli nie, to na sesji też się proszę jeszcze przygotować. Po przeanalizowaniu wcześniejszym całości materiału i prezentacji tej skróconej pani, dalej tu jedynie to opinię komisji powinniśmy ją przegłosować. Kto jest za przyjęciem tego sprawozdania? To jest 4 osoby, dlatego że wychodzący, co musiał wyjść do starostwa, wezwany nasz dyrektor, prawda? Przed wyjściem przy wszystkich powiedział, że to będzie za. Państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję za prezentację. Dziękuję bardzo. Natomiast my jeszcze mamy krótko więźle i właściwie pewne rzeczy do omówienia. To znaczy się w sprawach bieżących, jakie państwa macie rzeczy tutaj do siedzącej pani wiceburmistrz, by pani była łaskawa. Proszę, a jeszcze moment, poczekajcie, niech państwo się wezmą tutaj, wymontują. Zrobię nowoczesności, to najwięcej z tego wszystkiego to jest kawa.
Dokładnie, telefon komórkowy.
Dziękuję bardzo, do widzenia. Proszę bardzo, pani będzie łaskawa.
No jeżeli mogę, to jest zdjęcie samochodu, który stoi na terenie zakładu nieczynnych R, ulica Nowopogońska. Numer słabo widocznie jest napisany ołóweczkiem. On stoi już tam od kilku ładnych tygodni. Być może jest ukradziony, być może jest go połucony na terenie R-ku. Druga sprawa, mam tutaj pismo od mieszkańca. Jestem z osiedla Borowa. Część tego osiedla, wymienione są ulice, została naszpikowana znakami drogowymi. Chodzi mi głównie o drogi dojazdowe do domów jednorodzinnych. Postawiono ich około 8. Między innymi zmieniając organizację ruchu, ulice, znaki informacyjne, ustąp pierwszeństwa oraz znaki zakazu. Moje pytanie brzmi, w jakim celu one zostały postawione? Dlaczego miasto zdecydowało ustawić się te znaki i zmienić organizację ruchu? Mieszkam na tym osiedlu od wielu lat, żadnego problemu z ruchem tutaj nie było. Problem był tylko taki, że wiele osób posiada auto, ależ mi się dogadali. Czy wniosek o ustawienie znaku wyszedł z inicjatywy mieszkańca osiedla, czy to jest decyzja miasta? Ile kosztowało miasto ustawienie znaku? Ja się przejechałam rowerem po tym osiedlu, po wszystkich uliczkach, czyli Czarnowskiego, Jasów i Buczka i Aleja Róż. Na mojej oko żadne znaki nie są w ilości przekraczającej, no ale jednak pan pyta i tych pytań postawił dość sporo. Zapominam mu też odpowiedzieć, ale powiemy, że zostanie, żeby do oglądu. Park Jordana, dzisiaj tam miałam zajęcia, był sprzątany przez ostatni tydzień bardzo fajnie, bo były tam zawody mistrzostwa w jeździe na rolkach. W sobotę byłam na tych zawodach, dzisiaj jest poniedziałek, dzisiaj widziałam park straszliwie zanieczyszczony butelkami, ogromna ilość flaszek, czyli po zawodzie widzieli, tak wygląda stanie opłatane. Następna rzecz, no, jak
to pani na mnie.
Tak, to ten, który musimy zjadać.
Tak.
Zjazd z ulicy Katowickiej w Rejmonta. Wracam z parku z dziećmi z ćwiczeń i już drugi raz wjeżdża mi samochód w jednokierunkową na ulicę Rejmonta. Myślę, czy nie byłoby dobrze zobaczyć, czy nie potrzeba stawić znaku, jak się jedzie Katowicką, po prawej mijamy ulicę Rejmonta. Tam jest zakaz, wiadomo, ale może wcześniej, tam jest przejście dla pieszych. Może by postawić jednak na tej rurce jest przejście dla pieszych. Dziecko, uwaga, szkoła i może tam dołączyć jeszcze ten zakaz skrętów w prawo, bo to już mówię, to nie przypadek, że jakaś prądynka wiedzie, tylko jednak więcej osób się zapuszcza. Mamy piękne boisko przy SP1, natomiast sobota, niedziela to też siedzi elita. Byłoby dobrze, żeby Straż Miejska wchodziła na to boisko i sprawdzała, w jakim stanie się są, zachowują. Tym bardziej, że ostatnio mieszkańcy mi zgłaszali, że doszło do bardzo dużej awantury z pobiciem między sobą. Oni oczywiście będą uciekli, no ale niemniej ci, którzy mieszkają, problem zgłaszali. I w dalszym ciągu drzewo na ulicy Katowickiej przy przejściu dla pieszych. To po lewej stronie, jak się jedzie w kierunku Katowic. Jesteśmy po stronie dawnej szkoły górniczej. Trzeba by wyjść na ulicę przynajmniej krok, żeby wyjrzeć za drzewa, czy coś nie jedzie. Ponieważ stoją dwa, jest taki umimatwy, nie bardzo widać. Ja już zgłaszałam ten problem.
Już po raz wczoraj pani zgłasza i dalej nie ma odpowiedzi.
Trzeba przypadek przejść.
Poprzednicy wycięli drzewo, które zastawiało przy wyjeździe na Katowicką, ale zostało jeszcze jedno drzewo, gdzie jest taki punkt martwy i też nie widać. Na jedno drzewo czy dwa nic się nie stanie, będzie o tyle mniej tlenu, ale o tyle będzie bardziej bezpiecznie dla ludzi. Są rzeczy, że trzeba je po prostu zrobić. Wszystko pan radny Jarno nie ma. Ja chciałem parę rzeczy zapytać, mianowicie jak długo jeszcze tam będziemy czekali na to, żeby na pierwszym domu przy ulicy Grodzieckiej był napis Grodziecka. Nie jest przecież znowu jakiś taka wielka rzecz, żeby po prostu taką tabliczkę umieścić. Nie ma przy wjeździe z rynku, nie ma takiej ulicy i właściwie tak jakby takiej ulicy nie było, mówimy ulicy Grodzieckiej. Mówiłem tam miesiąc temu o sprawie, że tam przy ulicy Przełajskiej, że była dziura, że została zasypana kamieniami, że trzeba to po prostu zalać, żeby po prostu te kamienie nie rozlatywały się i z powrotem dalej nic nie na chwilę obecną nie zrobione. Są rzeczy, że robi, urząd bardzo dużo robi i tego absolutnie jestem zadowolony. Natomiast są rzeczy takie, że no po prostu jakby nie idzie ruszyć. Mówiliśmy, ja rozmawiałem z panią wiceburmistrz o takich dwóch sprawach. Mianowicie, że ulica Bytomska, Niwa i Kilińskiego i od strony elektrycznej i od dalszej strony od ten, to właśnie tam jest po prostu krzyżówka, tam jest bardzo niebezpiecznie, bo z kilku stron wjeżdżają. My zastanawialiśmy się, co tam trzeba zrobić. No pewne rzeczy są, decyzje należą do urzędu. Doszliśmy, kto tam zajmuje ten ruch po wyburzonym budynku, że to jest własność państwa Rączaszków. No i nie jedna osoba, nie dwie do mnie dzwoniły, mówiły, że tam nie doszło do wypadków, tylko było bardzo blisko do wypadku. Ja też między innymi tam się też nadziałem swoim autem, wyjeżdżając z Kilińskiego, nie będę mówił. Ale tam po prostu coś z tym fantem trzeba zrobić, tak, żeby tam czy tam jakieś małe rondo zrobić, czy małe coś, bo tam jest najazd z czterech stron, żeby to było jasne. Jest najazd z Niwy, jest najazd z Bytomskiej, jest najazd z Kilińskiego i najazd jest od elektrycznej jeszcze wcześniej, jakby tam druga część kawałka Bytomskiej. I proszę Państwa, również mówiłem na poprzednim tym, rozmawiałem z panią wiceburmistrz, która się zajmuje tymi sprawami. Prosiłem w imieniu mieszkańców o przejście między szpitalną a ogrodową, tu między obecną tą milą w kierunku na osiedle. Tam są dwa ustawione żeberka. od strony ogrodowej, jeżeli idzie 100 ludzi, to tymi żeberkami idzie 5 ludzi. Jeżeli idziemy od strony szpitalnej, to tymi żeberkami idzie 10 do 15% ludzi. Natomiast 80% ludzi przechodzi w tak zwanym miejscu niedozwolonym, między tą milą a osiedlem. I tam się ustawiają takie czy inne służby i tam z taką starszą babcię czy starszego dziadka po prostu tam pytają się i kwestia mandatów takich czy innych. Proszę Państwa, to my jesteśmy dla ludzi, a nie ludzie dla nas. To miejsce po wybudowaniu, po oddaniu przez pana Dybleskiego, gdzie tam kiedyś samochody sprzedawali, na punkt handlowy, spowodowało, że tam to całe osiedle znajdujące się między Ogrodową a Szpitalną, no całe to tak trudno powiedzieć, ale setki ludzi z tego osiedla codziennie kursują tam i z powrotem i idą najkrótszą drogą. I tu trzeba po prostu tym ludziom stworzyć te zebry, żeby mogli sobie spokojnie przechodzić. A ci wszyscy samochodziarze, tacy jak ja, czy inni, czy państwo, no to trzeba po prostu wolniej jechać i nic więcej, bo to ci ludzie niosą tam siatki, niosą to wszystko. Przed chwilą mówiliśmy o starzejącym się społeczeństwie i tak dalej. Tu od strony między Szpitalną a Grodziecką, tam został dorobiony od tam Orła Białego, został dorobiony chodniczek i przejście na Obi, jest przejście na Obi, bardzo ładnie zrobione też w środku drogi, ni stąd, ni zowąd. I chodniczki zostały zrobione, tak żeby ci ludzie mogli spacerować. Musimy iść w kierunku bezpieczeństwa i nie mamy innego wyjścia. To my jesteśmy dla ludzi, tak jak powiedziałem, a nie ludzie dla nas. Z mojej strony tyle. Jeszcze ktoś coś Państwa?
Przy okazji ulic, jeżeli można.
Proszę mówić krótkimi zdaniami, bo następna komisja będzie wchodziła.
Jak ulica Nowopogańska dojeżdża do Katowickiej, jest tam taki słupek przed szkołą, w prawo i w lewo jest Nowopogańska, w lewo jest Katowicka, w prawo jakaś 1 maja chyba. Nie pamiętam tego dokładnie.
W którym miejscu? Niech Pan jeszcze raz.
Nowopogańska. Naszego urzędu jedziemy wzdłuż urzędu.
Tak.
Zaczyna się ulica Nowopogańska, prosto jest Katowicka. Nasz budynek też jest przy Katowickiej.
Tak.
To nasza ulica też jest Katowicka.
Tak jest.
Z tej tabliczki wynika, że to już nie jest ulica Katowicka. Katowicka jakaś 1 maja, czy nie
1 maja jest wcześniej.
No właśnie, więc mówię, tutaj nie wynika z tego, że ta nasza ulica jest ulicą Katowicką. Ostatnio się pogubiłem.
To wynika z dwóch różnych ulic. Od strony byłego kina, czy tam Statoilu, to jest stara ulica 1 maja. Natomiast my mówimy o ulicy Milowickiej, proszę pana, która leciała z rynku do Milowic. Tu od górki przy urzędzie, stąd urząd jest przy ulicy Milowickiej, obecnie Katowickiej. Obecnie Katowickiej, a wcześniej to była jedna z najstarszych ulic w mieście, ponieważ Milowice należały do czeladzi, to była parafia, to była jedna z najstarszych ulic, ulica obecnie Katowicka, tak jest. Ale to wynika z dwóch...
Tylko, że z tych dwóch ulic widoczna jest jedna, a druga praktycznie nie...
No więc w związku z tym ja nie kwestionuję, że po prostu trzeba dorobić tablicę jedną czy drugą, żeby jak najbardziej, żeby było to czytelne, oczywiście. Pan ma rację. Się cieszę z tego, że pan ma. Proszę bardzo, co jeszcze pan ma?
Nie.
To jest wszystko. Bardzo nam miło było. Serdecznie państwu dziękuję za bycie na komisji. Proszę, jeżeli chodzi o sesję, to jeszcze wnikliwie sobie te materiały tam jeszcze przeanalizować, przygotować się. Pewne rzeczy żeśmy zrobili. Państwu również serdecznie bardzo dziękuję, jak również proszę o to, żeby powoli zmieniać pewne naciski w sensie pewnych tematów. To, co przed chwilą mówiła tutaj pani z ośrodka. Z jednej strony ubywa nam tam 200 czy 300 osób, nawet niektórzy mówią 400, Z drugiej strony mówimy, że tam dojdziemy do jakiejś wielodzietności. Co jest osobiście bzdurą, czy będą dawali po 1000 zł, czy po 2, bo to wynika ze społeczeństw Europy całościowej, typu Francja, Niemcy, Anglia i Polska i wszyscy inni. Kiedyś ludzie mieli po 12 dzieci, później mieli po 6, a teraz mają po 1 czy po 2 i to nie jest problem, czy to nie jest wynik po prostu tego, że my chcemy, czy nie chcemy. I to jest wszystko. Dziękuję Państwu bardzo. Trochę mówiłem za długimi zdaniami. Następny raz postaram się mówić.
Dałam radę.
Postaram się mówić krótszymi zdaniami.